Tak.
Ja zapytam, proszę księdza, od razu na samym początku. Ksiądz powiedział, że chrześcijaństwo nie jest sprawą prywatną. Wiara nie jest naszą sprawą prywatną. No właśnie, jak to argumentować na przykład z ateistą, agnostykiem czy wyznawcą innej religii w dzisiejszej sytuacji, tak? Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. Jakie argumenty takie nieteologiczne, tak? Tylko.
To znaczy, pierwsza sprawa jest właśnie teologiczna w tym sensie, ale gdzie każdy, również niewierzący, powinien to uwzględnić. Tak? To znaczy, że to, w co wierzy chrześcijanin, tak, tego nie określa ateista. Tak? Czyli my wiemy, jaka jest nasza wiara. Tak? I wiemy o tym, że nie jest prywatną sprawą, tylko jest sprawą również publiczną. A od innych oczekujemy szacunku na zasadzie uszanowania naszej wolności religijnej. To znaczy mamy prawo wierzyć tak, jak chcemy. I ja mówiłem o tym, że być może jest jakaś religia, ale to niesamowicie trudno jest podać przykład, gdzie należący do tej religii uważają, że cała wiara sprowadza się do życia wewnętrznego. Podałem przykład buddyzmu, bo to jest pewien element w buddyzmie, to znaczy jeśli Państwo wezmą posążek Buddy, to on jest zapatrzony we własny pępek. Czyli medytacja buddyjska, jako to religijne, trudno właśnie powiedzieć, że to jest religia, ale jako to działanie człowieka, który jest wyznawcą Buddy, polega na tym, żeby opróżnić całkowicie swój umysł. To znaczy, żeby nie było w nim nic i nikogo. Dlatego, że ostatecznie jest, kiedy przychodzi śmierć, to ta śmierć jest przedstawiana w ten sposób, że to jest tak, jakby kropla wody wpadała do oceanu i nic z niej nie zostaje. Nie ma jednostki, tylko na końcu całkowicie ta kropla się gdzieś rozchodzi w tym oceanie. I poprzez medytację można osiągnąć ten stan śmierci wcześniej, zanim się fizycznie umrze. Że nie ma nic. I w tym sensie człowiek jest skupiony na samym sobie. I jest tak, że tak jak jakoś ja to śledziłem, postać matki Teresy, która zbierała w Indiach wyrzucanych na śmietnik ludzi umierających, którzy nikogo nie obchodzili, bo każdy był skupiony na sobie. Spowodowała, że pojawiła się w buddyzmie taka postać bodhisattwy. To znaczy takiego mnicha, który zanurza się w tę medytację, już się prawie rozpłynął i wtedy postanawia świadomie zrezygnować z rozpłynięcia i zająć się drugim człowiekiem. Ale to jest reakcja buddyzmu na chrześcijaństwo. Więc tu chodzi mi o coś takiego, że religia z zasady jest pewną wiarą wspólnotową i ta wspólnota w jakiś sposób się organizuje i organizuje swoje życie i ma pewną wizję tego, jak członkowie tej wspólnoty powinni się poruszać w świecie zewnętrznym. Tutaj na przeciwnym znowu biegunie niż ten buddyzm mamy islam. To znaczy w islamie jest tak, że całe państwo jest skupione na tym, żeby ludzie przestrzegali prawa religijnego. To się wiąże z tym, że tam nie ma, tak jak w chrześcijaństwie, instytucji kościoła, czyli organizacji religijnej. Jedyną instytucją, która jest zorganizowana, jest państwo. I to państwo jest teokratyczne i jakby pełni rolę jednocześnie kościoła. Stąd powiedzmy, jak na przykład my prowadzimy misję, no, wysyłamy misjonarza gdzieś do na przykład Afryki czy Amazonii, tak? I on tam zakłada parafię. Ale jeżeli wysyłamy tam, jakby przyjedzie tam muzułmanin, to on musi tam zorganizować państwo islamskie. Bo on nie zna czegoś takiego, jak coś, co jest wyłącznie religijne. To nie jest też ta wizja chrześcijańska, bo my mamy to, co dotyczy wspólnoty Kościoła i przeżywania wspólnie wiary, ale mamy ten obszar, który nie jest Kościołem. I uznajmy, że to, że ten obszar, który nie jest Kościołem, ma prawo być. Niemniej my w tym obszarze, który nie jest Kościołem, też zachowujemy się według pewnych reguł, które wynikają z naszej wiary. I teraz proszę zwrócić uwagę, że jeżeli ja na przykład w sutannie, tak, jestem tutaj z państwem, tak, to bierzemy powiedzmy Konstytucję Rzeczypospolitej, tam jest mowa o wolności religijnej. Tak. Ta wolność przysługuje każdemu indywidualnie, tak, i wspólnotowo. Tak? Czyli to jest zapisane w prawie, bo tak jest w prawie międzynarodowym to ujęte, tak? Że mamy prawo indywidualnie wierzyć i mamy prawo być wspólnotą religijną. Tak? I teraz mamy prawo korzystać z wolności religijnej w sferze prywatnej i w sferze publicznej. Tak? Co to znaczy, tak? Że jak powiedzmy jestem w moim pokoju, to korzystam z wolności religijnej, indywidualnej, prywatnej. Jeżeli jesteśmy w kościele, czy powiedzmy w tej sali, która jest no, dawną plebanią, to znaczy to jest przestrzeń kościelna, własność kościoła, to korzystamy z wolności wspólnotowej, no, bo jesteśmy tu razem, ale w przestrzeni prywatnej. No, to nie jest przestrzeń publiczna, to jest przestrzeń prywatna. Jeżeli ja idę ulicą w sutannie, to korzystam z wolności religijnej indywidualnej w przestrzeni publicznej. No, ale co to znaczy? Mnie wolno w tym stroju religijnym przejść przez ulicę. I gdyby ktoś mi zabraniał, to no, ograniczał mi moją wolność religijną, ale możemy zapytać, ale dlaczego powiedzmy, taki ksiądz idzie w sutannie przez ulicę? No, dlatego, że on chce się religijnie zachowywać w tej przestrzeni publicznej. No, to znaczy jest to jakieś świadectwo dla innych ludzi. Bo ten strój, on jest tak pomyślany, żeby zwracał na siebie uwagę. Nie na człowieka, tego konkretnego, Jana Kowalskiego, tylko na to, że jest ksiądz. Czasem słyszymy takie różne rzeczy, że powiedzmy dziecko pyta mamę, mama, a to kto? Co to jest? No, mama musi się męczyć. I teraz jest tak, że jeżeli na przykład organizujemy procesję Bożego Ciała na ulicy, to korzystamy z wolności religijnej, wspólnotowej, w przestrzeni publicznej. Obok tego jest tak, że Konstytucja uznaje, że ludzie wierzący mogą zakładać instytucje religijne. Czyli po pierwsze Kościół. I teraz samo to słowo już się pojawia w Konstytucji. I istotne jest, że to nie chodzi o to, że ludzie mają prawo się stowarzyszać, to znaczy tak jak zakładają związek filatelistyczny, tylko że państwo rozpozna tę instytucję jako religijną. Że ci ludzie stowarzyszyli się z powodu religii, a nie czego innego. I w związku z tym będzie z nimi rozmawiać jako z organizacją religijną, a nie tak jak z organizacją pozarządową. I tu mówię w tym sensie, że ten człowiek niewierzący gdzieś jest zobowiązany do tego, żeby przestrzegać konstytucji, a przynajmniej żeby rozumieć, co tam jest napisane. I tam jest napisane, że religia nie jest sprawą prywatną. To w języku prawnym, ale to dokładnie jest powiedziane, że religia nie jest sprawą prywatną. Ja to podkreślam dlatego, że my czasem myślimy o swojej wierze, że ona jest sprawą prywatną. I to jest to, co wymaga pewnej korekty. Jan Paweł II, bodaj to było we Włocławku w 91 roku, mówił o tym, że religia jest sprawą prywatną o tyle, że nikt nie jest w stanie człowieka zastąpić w podjęciu tej decyzji o uwierzeniu Chrystusowi. W tym sensie jest prywatna. Ale jak człowiek uwierzył, to religia jest już sprawą od tego momentu publiczną. Bo ma te publiczne konsekwencje. I nie dotyczy to tylko chrześcijaństwa. Jak Państwo popatrzą na islam, to jest tak, że na przykład rola kobiety w islamie, czy poligamia, to jest wszystko, to są formy życia religijnego. To wynika z Koranu, a nie z tego, że ktoś trochę inaczej pomyśla. Nie wiem, czy to pomoże, taka odpowiedź.
Ja rozumiem w ten sposób, że religia sprawowana, to jest tak, można powiedzieć w ten sposób, że po pierwsze gwarantuje mi to przepisy prawa, że nie jest to sprawa prywatna, bo jak słyszę tutaj, jest to udokumentowane.
Po pierwsze jest tak, że to jest treść mojej wiary. Jako chrześcijanin...
Ja bardzo krótko, ale to nie narzucaj swojej wiary.
To nie ma nic do narzucania. To nie ma nic do narzucania, to jest tak, że trzeba pozwolić ludziom wierzyć tak, jak głosi ta wiara, którą wyznają. W związku z tym, jeżeli ktoś jest hinduistą, to jego to widać to. I trzeba mu pozwolić się tak zachowywać. Chyba, że chodzi o jakieś przestępstwa. I to jest ta pierwsza rzecz, że to, jak człowiek się zachowuje, wynika z treści wiary, którą wyznaje. Żyd zachowuje się inaczej. Jest kwestia tego typu, że powiedzmy, jeśli ortodoksyjny Żyd idzie przez ulicę w tałesie, frędzle mu wystają, i mało tego, bo bywałem w takich sytuacjach, wita się z mężczyznami i mówi, przepraszam panią, ale nie mogę pani podać ręki. No, religia mi tego zabrania. No, ja szanuję, mówię, no tak, taką ma religię. Nikt mnie nie przymusi, żebym taką wyznawał, ale jak mu religia zabrania, to nie, niech tak będzie. O tym, to znaczy tutaj nie chodzi o przymuszanie innych do jakichś zachowań, tylko po pierwsze o to, że my mamy prawo działać zgodnie z własnymi przekonaniami.
Dziękuję. Dokładnie o tym, nie byłam świadoma tego zapisu, że w Konstytucji w artykule właśnie teraz znalazłam, 53 jest napisane, nie sprawdzałam tego wcześniej.
Tylko to.
Tak.
Tylko to, co jest w Konstytucji, jest w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. No, i we wszystkich aktach prawa międzynarodowego, które dotyczą praw człowieka. No, w związku z tym to jest wspólne i to dotyczy wszystkich religii, że każdy człowiek powinien mieć zapewnioną wolność religijną w takich wymiarach. A jak z tego korzysta, to zależy od tego, jaka jest treść jego wiary. Tutaj jeszcze jakieś pytanie było, tak? Nie?
Może tylko chodzi o to, że nazwanie nauka społeczna Kościoła jest w jakiś sposób, może nie mylące, ale Jak ja tłumaczę komuś, kto jest niewierzący w miarę w takim przypadku? No to jest wasza nauka, to jest Kościoła. Ja nie wierzę w to, co wy wierzycie, ja nie wierzę.
Tak, i to dokładnie tak jest, że...
I wtedy na ile ta nauka jego może obowiązywać?
Tak, jest kwestia taka, że tutaj słowo nauka społeczna Kościoła nie oznacza tego, co oznaczają, nie wiem, nauki empiryczne. Tak? Czyli to nie jest nauka w takim znaczeniu jak fizyka. Tak? Ta książka po włosku nazywa się Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa. Tak? Czyli, że w tym miejscu w wielu językach pada słowo doktryna. Tak? Czyli to jest to, czego Kościół naucza, i w tym sensie jest to nauka, czego Kościół naucza na tematy społeczne. Tak? I teraz nie możemy powiedzieć, że człowiek niewierzący powinien to przyjąć. Tak nie jest. To jest to, co chrześcijanin powinien przyjąć. Tak? Natomiast jest ten element, który ja już podkreślałem, że jeśli rozmawiamy z ludźmi niewierzącymi, to wtedy staramy się nie używać w tej konkretnej sprawie, do której chcemy przekonać tego człowieka, jakby z tej książki staramy się nie używać argumentów teologicznych, tylko te, które są racjonalne, w sensie odwołujące się do prawa naturalnego. I teraz możemy się tutaj spotkać, ale nie wynika to z tego, że człowiek niewierzący przyjął całą doktrynę społeczną Kościoła, tylko że on stwierdził, no tak, to co mówicie jest racjonalne. Jest takie doświadczenie francuskie, dzisiaj są tam próby zmiany prawa, które dotyczą możliwości zostania przez dwie kobiety matką dziecka. Poprzez sztuczną prokreację. Kilka lat temu we Francji jest taka instytucja społeczna, która się nazywa Stany Generalne. To znaczy, że jeśli jest ważny temat społeczny, to państwo organizuje grupy dyskusyjne, które są skomponowane w podobny sposób, jako taka próbka społeczna, próbka socjologiczna społeczeństwa. Jest ileś tych grup, i te grupy mają dyskutować przez długi czas na temat zadany. I we Francji odbyła się, to był koniec Sarkoziego, debata społeczna w tych grupach, właśnie w Stanach Generalnych, na tematy bioetyczne. Okazało się, że dziwnym trafem, ja potem rozmawiałem z księżmi, którzy w tym uczestniczyli, dziwnym trafem, wnioski z tej debaty były niemal identyczne z nauczaniem Kościoła na ten temat. Ale były przyjęte przez wszystkich, również niewierzących. I jak rozmawiałem z księżmi, którzy w tych grupach działali, to oni powiedzieli, że nawet nie chodziło o to, że ludzie zostali przekonani do tego stanowiska, tylko powiedzieli, wy mieliście jedyne racjonalne stanowisko. I dlatego głosowaliśmy za wami. Więc jest kwestia tego typu, że rozmawiamy. I teraz jak powiedzmy ktoś, nie wiem, zostaje posłem i przemawia z mównicy sejmowej. Czy powiedzmy jesteście rodzicami, chcą wprowadzić powiedzmy edukację seksualną w tego WHO do szkół. To teraz macie prawo jako rodzice z jednej strony powiedzieć, konstytucja gwarantuje mi, że dziecko nie będzie w szkole uczone niczego w zakresie etyki, moralności i religii, na co nie pozwolą rodzice. To jest jeden sposób przemówienia i to oznacza, że dziecko własne się zabiera z tych zajęć. I nikt nie może mieć do tego pretensji, bo to gwarantuje konstytucja. Ale co z pozostałymi dziećmi? Ale teraz można przyjść do, jako tam grupa rodziców i rozmawiać z dyrektorem i go przekonać, że wprowadzenie tego przedmiotu jest zupełnie nieracjonalne. No, jest krzywdą dla wszystkich dzieci, niezależnie od tego, czy są wierzące, czy nie. I teraz nie można w tej rozmowie mówić, że my tak uważamy, bo jesteśmy katolikami, bo dyrektor musi odpowiedzieć, nie wszyscy są katolikami. Ale jeżeli jest tak, że przekonamy go racjonalnymi argumentami, to to jest dla niego podstawa do podjęcia decyzji. I to się odwołuje do tej antropologii, że to, co jest, jeżeli właściwie rozumiemy człowieka, to to, co jest dobre dla człowieka, w związku z tą wizją antropologiczną, to nie jest tak, że jest co innego dobre dla wierzącego, a co innego dla niewierzącego, tak jakby mieli inną naturę. Tylko każdy wierzący, niewierzący jest tak samo stworzony przez Pana Boga, tak samo zrobiony, możemy powiedzieć. I w związku z tym, jak sobie uświadamia jakoś głębi, poszukuje tego, co jest rzeczywiście dobre, to ostatecznie trafia na to samo. Chyba będziemy kończyć, tak?
Ja mam kilka pytań, ale nie będę ich zadawać, kilka. Mam takie generalne pytanie. Czy można zadać pytanie na maila? I spodziewać się odpowiedzi.
To znaczy, ja nie jestem tego zwolennikiem, ponieważ, teraz powiem dlaczego, ponieważ ja jestem w stanie odczytać maksymalnie połowę maili, które dostaję dziennie.
Może nie będzie w tej pierwszej.
Być może. Być może, ale ze studentami mam taką umowę, bo ja rejestruję nagłówki, ale nie mam czasu, żeby w ogóle przeczytać i otworzyć to. Ze studentami mam taką umowę, że jak mnie pyta na pierwszy, to przysyłają mi drugi w tej samej sprawie i ja na drugi odpowiadam.
A może byś tak mówił?
Może
więcej maili. Nawet się przyśle. Ale czy to nie jest tak, że pytanie i odpowiedzi byłyby ciekawe dla nas wszystkich?
Ale myślę, że na jedno pytanie mamy czas.
Ktoś ma pytanie. Czy to na przykład rytm świąt, który w Polsce jest, już sam z siebie jest narzucaniem wiary. I ja się już spotkałam z tym, że na przykład imigranci ukraińscy, oni mają w innym czasie święta i jak to z dziećmi nie ma opieki w czasie, kiedy i tak dalej, to jedno. Drugie to, na ile jest tak, że ludzie na przykład mogą w kwestii aborcji powiedzieć, no to katolicka społeczna, jak to było? Mówi się, że w nocy katolickiej społecznej nie można jakby pobierać aborcji, ale czy w niektórych sytuacjach może można wypuszczać? Chodzi mi o to, czy to jest takie czarno-białe, czy też w kwestii
zapisów
partii.
Sprawa jest czarno-biała, to znaczy nie wolno zabijać niewinnych ludzi. Prawda?
Tak, tylko chodzi mi o to, czy jest różnica między pobierać, a na przykład dopuszczać. Pobierać albo zmieniać, albo zachować status quo.
Nie, chodzi punktem wyjścia jest to wspólne przekonanie. Ja czasem jak studentom to tak formułuję przekazanie nie zabijaj, to niektórzy się buntują, że to nie tak jest w Biblii. Ale minimalna treść, która przypuszczam, że nikogo nie będzie budziła wątpliwości, również wszystkich niewierzących, nie wolno zabijać niewinnego człowieka. Dziecko jest niewinne. Nie ma tu żadnych szarości. Jest kwestia taka, że jako katolicy mamy to kryterium przed oczyma. Jeżeli patrzymy na praktykę wyborczą, to co się okaże? Że zapomnimy w tym momencie o aborcji, jest jakaś zasada moralna, I ona powinna być tym kluczem do rozstrzygnięć. I okazuje się, że jest 5 partii i żadna z tych partii nie przestrzega tej zasady moralnej. Czy to oznacza, że mamy zostać w domu? Nie. Ja mogę to nie, mogę podać na przykładzie, który w 90-tych latach był w Polsce prawdziwy. To znaczy, chodziło wówczas o próbę przywrócenia kary śmierci. I teraz jest tak, że była taka partia, która miała w programie chęć przywrócenia kary śmierci. Czy to powinno być zasadnicze kryterium oceny? W tamtych sytuacji nie. Dlaczego? Bo nie istniało żadne prawdopodobieństwo, że to udałoby się im zrealizować, było zerowe. Ponieważ, żeby wprowadzić karę śmierci, Polska musiałaby wystąpić z Unii Europejskiej, wystąpić z Rady Europy, no, i dopiero wtedy musiałaby większość parlamentarna podjąć taką decyzję. Większość parlamentarna nie wystarcza w momencie, kiedy jesteśmy w tych dwóch organizacjach międzynarodowych. W związku z tym, że nie wydawało się prawdopodobne, żeby ta partia była w stanie i miała chęć wyprowadzenia Polski z tych organizacji międzynarodowych, to był raczej, powiedzmy, pewien sygnał taki kulturowy niż rzeczywisty punkt programu. W związku z tym, jak Państwo patrzą, jak patrzycie na to, jak oceniać partię, to też jest kwestia, to znaczy najpierw patrzymy od tej strony, czy rzeczywiście jest taka, na którą miałbym ochotę głosować. Ale jeżeli jest tak, że nie ma takiej partii, to mogę po pierwsze jakby zważyć to, jakie są elementy, których nie akceptuję w programach różnych partii, bo one nie muszą być tego samego ciężaru. I druga sprawa to jest prawdopodobieństwo, że te elementy zostaną zrealizowane. Powiedzmy, jeżeli jest tak, że ktoś dzisiaj w Polsce mówi o wprowadzeniu związków jednopłciowych, to z racji presji międzynarodowej to nie jest wykluczone, że jeśli miałby władzę, to by to wprowadził. Ale to jest uprawdopodobnione przez presję międzynarodową. Że nie musi tu być w kraju jakby determinacji, żeby to się stało. Więc natomiast pierwsza sprawa, którą powiedzmy na dzisiaj chciałbym, żeby tutaj ta odpowiedź była jasna, to jest tak, że są wartości, które są absolutne. Jeśli patrzymy na życie niewinnego człowieka, to nigdy go nie wolno zabijać.
Czy to nie jest tak, że te wartości właśnie też są, że po prostu wartości absolutne są absolutne dla mnie, jako katoliczki, ale na przykład dla muzułmanina życie nie jest największą wartością. Teraz jest kwestia, jak mam planować jego powrót, a on
nie. Nie, to jest akurat tak, że to wynika z prawa naturalnego, czyli z rozumu, a nie tylko z Biblii. W związku z tym, to znaczy, jak trochę jakby wyjdziemy z tonu polemicznego, to proszę sobie zwrócić uwagę, czy słyszeli kiedykolwiek Państwo, czy słyszeliście kiedykolwiek, żeby ktoś Wam powiedział, że wolno zabijać niewinnych ludzi? Słyszeliście kiedyś?
Wolno zabijać niewinnych ludzi?
Tak.
Nie, że...
Nie, oni uznają ich za winnych. Oni uznają ich za winnych. No? To znaczy, jeżeli mamy takie zdanie, czy zdarzyło się, że ktoś usłyszał stwierdzenie, wolno zabijać niewinnych ludzi? Nie. No. Więc to zostawmy do pi... Tak, to znaczy, jak patrzymy nawet na obozy koncentracyjne, tak, to jest tak, że tam było najpierw odmawianie człowieczeństwa. Tak? Czyli, że człowiek musiał, a nawet SS-man musiał być przekonany, że ten, kogo ma przed sobą, nie jest człowiekiem. W całej dyskusji aborcji ten argument jest cały czas aktualny, że twierdzi się, że to nie człowiek, tylko mysz. Tak? I w związku z tym o myszach nic się nie mówi. Tak? Drugie pytanie dotyczyło... Święta, dobrze. Dobrze. Tak, to znaczy jest tak, że nie jest to narzucanie w tym sensie, że nikt nie musi iść do kościoła na Wielkanoc. Policja go nie doprowadzi. Prawda? Więc jest kwestia tylko taka, że nie trzeba nawet świąt brać pod uwagę, tylko niedzielę. Niedziela jest z powodu zmartwychwstania. I taki rytm tygodnia mamy od IV wieku. Wcześniej nie był znany. Więc ściśle z chrześcijańskiego powodu niedziela jest obchodzona na całym świecie poza światem islamskim. We wszystkich kulturach i we wszystkich religiach, poza światem chrześcijańskim. I teraz, gdyby było tak, poza światem islamskim, tak, gdyby było w ten sposób, że kiedy jest dzień wolny od pracy w kalendarzu, to ludzie są zobowiązani do jakichś praktyk religijnych, to to byłoby przymuszanie. Natomiast jest kwestia taka, że kalendarz, który mamy, jest sprawą kulturową. I teraz kwestia z punktu widzenia państwa. To znaczy, że po pierwsze, no, można sobie wyobrazić państwo, które likwiduje dni wolne od pracy w ogóle. Tak? I znosimy, no, pracujemy bez przerwy. Tak? I wszystkie święta, które kiedyś były religijne, skasowane. Tak? Poza 1 maja nie ma nic. Tak? Ale ten 1 maja też ma znaczenie. To znaczy, że jeżeli byśmy powiedzieli, niedziela jest chrześcijańska, to robimy wolne soboty. Ale wolna sobota jest żydowska. No to nie, no to piątki. A piątki są muzułmańskie. No? W związku z tym jest kwestia tego typu, że ten dzień, tam, i my wszyscy na przykład do wolnych sobót, no, mamy podejście jako do faktu kulturowego. To znaczy, ludzie nie myślą o tym, że Biblia zobowiązuje chrześcijan także do świętowania szabatu. Tak? I że w związku z tym towarzyszymy Żydom w sobotę. Tak? Ale nie ma możliwości, żeby stworzyć państwo, wspólnotę, która nie ma żadnych kulturowych odniesień. Tak? Nie da się napisać takiej konstytucji, która byłaby, to kiedyś był taki argument, Jan Olszewski go używał, dla tam plemienia Buntu gdzieś w Afryce, tak? Że miałaby pasować do każdego narodu. Tak? Tylko każda wspólnota narodowa ma jakąś tożsamość kulturową. I teraz, co się dzieje na przykład, no, jak spojrzymy na Boże Narodzenie, przez wieki, i chyba tak jest w wielu przypadkach do dzisiaj, Żydzi w Polsce obchodzili Boże Narodzenie. To znaczy, w każdym żydowskim domu była choinka i prezenty. Tak? Ale nie traktowali tego jako święta chrześcijańskiego, tylko traktowali to jako bycie członkiem tej wspólnoty. Że oni się nie wyobcowują. Oni należą do tej samej grupy, tak? I w związku z tym ta choinka nie miała dla nich religijnego charakteru, tylko kulturowy.
Tak jak i komuniści.
Owszem, owszem. To znaczy, tylko że tutaj jedną sprawą jest to, czy państwo zmusza do jakichś działań religijnych, tak? I gdyby zmuszało, to nie byłoby neutralnym religijnie. Tak? Drugą sprawą jest to, że kalendarz, tak, jest jednym z takich znaków kulturowych i on jakiś musi być. Jak nie będzie jednej kultury, to będzie innej kultury. Tak, tak samo jak język. Tak? Język jest innym faktem kulturowym. Tak? Że państwo może powiedzieć, tak? Nie będziemy pisać dokumentów po polsku. Tak? Ustawy będą pisane w innym języku. Tak? I na przykład każda ustawa w innym języku. To wtedy będzie najbardziej neutralne. A tylko kto to przeczyta. Więc to są pewne fakty kulturowe i takie trzeba traktować. A znowu, jeśli zajrzymy do konstytucji, do preambuły, to proszę zwrócić uwagę, że w tej preambule jest napisane, że jesteśmy dumni z chrześcijańskich przeszłości i że państwo zobowiązuje się działać na rzecz rozwijania tej tradycji w przyszłości. To znaczy, konstytucja zobowiązuje państwo do aktywnego działania na rzecz kultury chrześcijańskiej. A napisana jest przez ekskomunistę. Nie? Tylko zdawał sobie sprawę z tego, jakie jest społeczeństwo. Nie? Zresztą ktoś, i to jest tak, że to jest poważna sprawa, a nie anegdota, jak była kwestia odniesienia do Boga w traktacie konstytucyjnym Unii Europejskiej. W Polsce wtedy akurat wszyscy, którzy byli na najważniejszych stanowiskach, to byli albo postkomunistami, albo niewierzący. I teraz, jeśli pamiętacie, to Polska była krajem, który najdłużej bronił tego postulatu wprowadzenia odniesienia do chrześcijaństwa. A jedna z pań dawnych, właśnie z tamtego czasu posłanka, mówiła mi, że kiedyś spotkała się właśnie z tymi wszystkimi ekskomunistami przypadkowo i mówi: słuchajcie, no może wy nie jesteście wierzący, ale wasze matki tak. I zadziałało. Dobrze. Więc tu chodzi o to rozróżnienie, tak? gdzie jest tak, że zostawia się pewną wolność, tak? Bo proszę zwrócić uwagę, to akurat dotyczy prawa unijnego. Trybunał w Luksemburgu zniósł wolną niedzielę w prawie europejskim, stwierdzając, że nie ma żadnego empirycznego dowodu, że niedziela jest jako dzień wypoczynku lepsza niż inne dni tygodnia. I teraz, jak argumentowaliśmy w tej sprawie, to była kwestia taka, że nie da się prowadzić życia rodzinnego, jeśli tata będzie miał wolne w niedzielę, mama w poniedziałek, a dzieci we środę. W związku z tym musi być jeden. Dla wszystkich. Akurat jest tak, że w jednej dyrektywie unijnej dotyczącej młodzieży, pracy młodzieży, tam jest napisane, że dzieci muszą mieć odpoczynek w niedzielę, jeśli są zatrudnione. W związku z tym jest zdecydowane, kiedy dzieci muszą odpoczywać, a rodzice razem z nimi.